Mówi Paryż RFI, czwartek, 27 dzień kwietnia 2006 roku, minęła godzina 18. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Piotr Łoński, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze salony i wystawy, multimedia, magazyn kulturalny i muzykę ze świata. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. W Paryżu rozpoczyna wizytę przewodniczący autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas. W przeddzień wygaśnięcia ultimatum Rady Bezpieczeństwa ONZ prezydent Iranu Ahmadinejad podtrzymuje chęć wzbogacania uranu i broni naród niemiecki przed sionistami. Przywódca białoruskiej opozycji Aleksandr Milinkiewicz skazany na 15 dni aresztu. Drugi dzień wizyty Angeli Merkel na Syberii. Polska policja aresztowała zabójcę młodego Belga. Niezwykły dar, fortepian Chopina, trafił do Biblioteki Polskiej w Paryżu. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie dziennika. Do Paryża przyjeżdża Mahmoud Abbas, prezydent Palestyny, Anna Bernhardt.
Po wizycie w Turcji, Norwegii i Finlandii przewodniczący autonomii palestyńskiej rozpoczyna dzisiaj wizytę we Francji. Mahmoud Abbas zostanie jutro przyjęty w Pałacu Elizejskim. Głównym tematem rozmów z prezydentem Chirakiem będzie pomoc finansowa dla Palestyńczyków. Paryż proponuje stworzenie specjalnego funduszu, z którego bezpośrednio płacono by pensje urzędnikom palestyńskim. Pieczę nad tym funduszem ma sprawować Bank Światowy. Od momentu wygrania przez Hamas wyborów autonomii, objęcia tam władzy, Unia Europejska wstrzymała pomoc dla rządu palestyńskiego, domagając się od Hamasu wyrzeczenia się przemocy, uznania Izraela i respektowania wcześniej zawartych umów. Unia Europejska przeznaczała rocznie 500 milionów euro na pomoc dla Palestyńczyków, w tym połowę otrzymywał rząd. Teraz przekazywana jest pomoc jedynie za pośrednictwem organizacji humanitarnych, co pogarsza i tak dramatyczną sytuację gospodarki palestyńskiej. Mahmoud Abbas w swojej podróży europejskiej zabiega o szybką pomoc, podkreślając, że terytorium palestyńskim grozi katastrofa ekonomiczna i socjalna. Francja przeciwna polityce upokarzania Palestyńczyków i w obawie przed radykalizacją nastrojów szuka jakichś rozwiązań. Stąd też specjalny fundusz przeznaczony na pensje dla urzędników i propozycja przekazywania pomocy za pośrednictwem organizacji humanitarnych. Nie wszystkie jednak na to przystają. Organizacja Lekarze bez Granic stanowczo odmówiła takiego pośrednictwa. Problem nie dotyczy tylko finansów. Trzeba spróbować znaleźć rozwiązanie polityczne. Będąc ostatnio z wizytą w Oslo, Mahmoud Abbas zaapelował o zorganizowanie międzynarodowej konferencji w sprawie rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. O poparcie dla tej idei przewodniczący autonomii prosić będzie jutro prezydenta Chiraca. Francja, podobnie jak inni partnerzy z kwartetu, wiedzą, że innej drogi poza pokojową nie ma i że trzeba będzie się liczyć z politykami Hamasu, którzy zostali wyłonieni w demokratycznych wyborach.
Mówi Paryż RFI w przeddzień wygaśnięcia ultimatum Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie atomowego programu Iranu. Przypomnijmy, że w wypadku kontynuowania tego programu przez Teheran Rada Bezpieczeństwa grozi Iranowi sankcjami. Prezydent Mahmoud Ahmadinejad na transmitowanym przez telewizję wiecu w miejscowości Znajan, oddalonej o 320 km na zachód od Teheranu, oświadczył, cytuję, nie poddamy się presji i niesprawiedliwości. Jeśli oni, to znaczy Rada Bezpieczeństwa, podniesie rękę na naród irański, to wypalimy im piętno hańby na czole. Dzięki Bogu jesteśmy państwem atomowym, pragniemy pokoju i bezpieczeństwa i nie stanowimy zagrożenia dla jakiegokolwiek innego narodu. Jesteśmy gotowi do dialogu w sprawie rozbrojenia wielkich mocarstw atomowych w celu wzmocnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie. To był oczywiście cytat. Ponadto prezydent Iranu oświadczył, że wielki naród niemiecki jest nadal zakładnikiem sionistów i nie może prowadzić własnej polityki obronnej oraz napiętnował, cytuję ponownie, sionistyczne zbrodnie popełniane na narodzie palestyńskim. Mówi Paryż RFI, prezydent Egiptu Hosni Mubarak obiecał, że wygra bitwę z terroryzmem. Piotr Błoński.
Wystąpienie Mubaraka łączy się z poniedziałkowym potrójnym zamachem terrorystycznym w Dachab, w wyniku którego zginęło 18 osób, i dwoma samobójczymi zamachami w Algora w północnym Synaju w środę, w których śmierć ponieśli tylko sprawcy. Na obecnym etapie dochodzenie wykazuje, że w organizacji tych zamachów zaimplikowani są Beduini, koczowniczy mieszkańcy Synaju. Według ministra spraw wewnętrznych Beduinami byli także sami zamachowcy. Przeważa opinia, że powstała wśród nich nowa komórka Al-Kaidy, być może odpowiedzialna też za wcześniejsze zamachy w Tabie i Sharm el-Sheikh. Przyznała się do tych zamachów organizacja pod nazwą Al-Tawhid al-Dżihad, a to samo miano nosiła do 2005 roku grupa al-Zarqawiego, obecnego szefa Al-Kaidy w Iraku. W Kairze policja zatrzymała i przesłuchuje miejscowego korespondenta Al Jazeera, który poinformował na antenie tej telewizji o ataku terrorystów na posterunek policji w Belbeis, 80 km na północ od Kairu, ataku, który w rzeczywistości wcale nie miał miejsca. A w samym Kairze wielotysięczne oddziały policji rozmieszczono wokół gmachu trybunału, w którym przed komisją dyscyplinarną odpowiadali dwaj sędziowie. Odważyli się oni ujawnić przypadki nadużyć w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych. Doszło do ostrych starć policji z tłumem manifestującym poparcie dla owych sędziów reformatorów. Wczoraj w podobnych starciach ranny został jeden sędzia, a policja zatrzymała 14 działaczy partii Kefaya, co po polsku znaczy dosyć.
Mówi Paryż RFI. Meysun Hashemi, siostra nowego wiceprezydenta Iraku, Tarika al-Hashemiego, została zastrzelona przez nieznanych sprawców rano w bagdadzkiej dzielnicy Hay al-Ilam. Hashemi jest sunnitą. Wiceprezydentem został mianowany przez parlament w sobotę w ramach tworzenia irackiego rządu jedności narodowej. 13 kwietnia skrytobójcy zastrzelili jednego z braci Hashemiego. W Iraku zginęło ponadto dwóch włoskich karabinierów, dwóch innych zostało rannych. Zginął też Rumun, który był w Iraku policjantem. Mówi Paryż RFI. Maoistowcy rebelianci w Nepalu ogłosili 3-miesięczne zawieszenie broni. Rozejm ma wyrażać poparcie dla idei opracowania nowej konstytucji. Maoiści przez 3 tygodnie wspierali nepalską opozycję w demonstracjach przeciwko absolutnej władzy króla Gyanendry. Jednak we wtorek nazwali działania opozycji zdradą, gdy ta ogłosiła zakończenie akcji protestacyjnych i strajku generalnego oraz przyjęła zadowoleniem decyzję Gyanendry o przywróceniu parlamentu. Król Gyanendra mianował w czwartek premierem szefa głównej partii opozycyjnej Girije Prasada Koirale. Mówi Paryż RFI. Lider białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz został skazany na 15 dni aresztu za zorganizowanie i udział w nielegalnej demonstracji. Rzecznik Milinkiewicza, Paweł Marzejka, powiedział, że lider opozycji został zatrzymany w redakcji niezależnej gazety Białorusy i Rynok, gdzie udzielał wywiadu. Do siedziby gazety przyjechali funkcjonariusze OMON-u i bez żadnego pozwu zabrali Milinkiewicza. Lider białoruskiej opozycji został stamtąd przewieziony na posterunek, a następnie do sądu w Mińsku, który skazał go na 15 dni aresztu. Milinkiewicz został aresztowany w związku ze środową manifestacją opozycji, która odbyła się pod hasłem Czarnobylski Szlak i w której wzięło udział 5 tysięcy osób. Milinkiewicz został najpierw wezwany na komisariat przez telefon. W Mińsku zatrzymano także dwóch bliskich współpracowników Aleksandra Milinkiewicza i członków sztabu białoruskiej opozycji demokratycznej. Sierhaj Kaliakin, lider partii komunistów Białorusi, oraz Aleksandr Bachowstał, przywódca zdegalizowanej partii pracy, pojechali rano na milicję na rozmowę jako organizatorzy planowanej na 1 maja opozycyjnej manifestacji. Po rozmowie nie wypuszczono ich, lecz przewieziono do innego komisariatu. Po demonstracji w środę wieczorem zatrzymano co najmniej 12 osób, w tym lidera Białoruskiego Frontu Narodowego Wincuka Wiaczorkę, także należącego do sztabu sił demokratycznych. Został on również skazany na 15 dni aresztu. Opozycja planuje na 1 maja manifestację w obronie praw pracowniczych. Do udziału w tej manifestacji wzywał Milinkiewicz. Również Angelika Borys jest przesłuchiwana przez białoruską prokuraturę. Mówi Paryż RFI.
Prezydent Władimir Putin zapowiedział całkowity zwrot długu zaciągniętego przez Rosję w klubie paryskim. Propozycja ta padła na spotkaniu z przedstawicielami świata biznesu z Rosji i Niemiec, spotkaniu odbywającym się na marginesie szczytu w Tomsku, na którym Prezydent Putin gości panią kanclerz Angelę Merkel. Rosja, która zarabia ogromne pieniądze w związku z podwyżką cen paliw na rynkach światowych, już w ubiegłym roku zwróciła 15 miliardów dolarów. Teraz mówi się o kolejnych 12, jednak tej sumy nie sprecyzował prezydent Putin. Berlin, który jest największym wierzycielem Moskwy, nie jest jednak zainteresowany wcześniejszym zwrotem rosyjskiego długu, gdyż opłaty z tytułu oprocentowania są już uwzględnione w niemieckich wydatkach publicznych. Być może Rosja zwróci więc wcześniej pieniądze klubowi paryskiemu, pozostawiając część długu należącą do Niemiec.
Mówi Paryż RFI. Policja zatrzymała 17-letniego obywatela Polski podejrzewanego o udział w zabójstwie nastolatka na dworcu centralnym w Brukseli, poinformował komendant główny polskiej policji. Podejrzewani o zabójstwo dwaj Polacy, Adam G. i Mariusz O., zostali zidentyfikowani dzięki nagraniom wideo z kamer umieszczonych na dworcu i w brukselskim metrze. W poniedziałek belgijska policja zatrzymała Mariusza O., a w środę po południu jego brata. Został on przesłuchany przez sędzinę śledczą prowadzącą sprawę zabójstwa. Dziennik Le Soir napisał, że po zabójstwie ukrywał on Adama G., to znaczy jego brat, który uciekł potem do Polski, jest uważany za głównego sprawcę zabójstwa. Mariusz O., aresztowany przez belgijską policję, miał powiedzieć w śledztwie, że to Adam G. zadał 17-letniemu mieszkańcowi Brukseli śmiertelne ciosy nożem. Nie wiadomo, jaki był udział brata Mariusza w sprawie. Media spekulują, że mógł pomóc w ucieczce Adamowi, ale nie wiadomo dokładnie, jak te sprawy przebiegły. Sprawcy ukradli napadniętemu nastolatkowi przenośny odtwarzacz plików MP3. Prokuratura podaje, że aresztowany Mariusz O. przyznał się do kradzieży. Rodziny aresztowanych mieszkały po sąsiedzku w brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles, która jest skupiskiem dużej polskiej społeczności. Mówi Paryż RFI.
16 tysięcy osób zostało ewakuowanych w Rumunii od początku kwietnia z terenów zagrożonych powodziami. Ubiegłej nocy puściły kolejne zapory nad Dunajem w regionach południowych i wschodnich, szczególnie koło Ostrowa, gdzie 600 osób musiało tej nocy ratować się ucieczką i to pomimo wytężonej pracy żandarmów i strażaków umacniających wały i groble. Na szczęście poziom wód w Dunaju zaczyna się już obniżać. W porównaniu do środy, jak poinformował Państwowy Instytut Hydrologiczny, poziom jest niższy o 36 cm. Straty poczynione przez ostatnie powodzie w Rumunii są ogromne. Kilkaset domów zostało zniszczonych, podobnie jak i 500 km dróg. Blisko 100 tysięcy hektarów ziemi zalano w sposób kontrolowany, aby nie dopuścić do jeszcze większych strat. Jak poinformował rumuński minister środowiska naturalnego pani Sulfina Barbu, jeszcze ponad miesiąc poziom wód na Dunaju będzie się utrzymywał na wysokim poziomie, ciągle zagrażającym miejscowej ludności.
Mówi Paryż RFI. W bawarskiej miejscowości Pocking oficjalnie włączono w czwartek największą na świecie elektrownię słoneczną. Elektrownia zbudowana na dawnym poligonie Bundeswehry osiąga moc ponad 10 MW, co oznacza, że może dostarczać energię elektryczną do ponad 3000 domów. Budowa tej wielkiej elektrowni słonecznej kosztowała 40 milionów euro. Kierujący całością przedsięwzięcia Martin Bucher stwierdził, że ten słoneczny park oszczędza środowisku 10 tysięcy ton dwutlenku węgla. W Bawarii trwają też prace przy budowie kolejnej elektrowni słonecznej koło miejscowości Arnstein. Będzie ona posiadała moc 12,4 MW, czyli będzie większą elektrownią niż otwarta właśnie w czwartek elektrownia w Pocking. Mówi Paryż RFI, a oto nasza wiadomość redakcyjna i przyznacie Państwo radosna. Do paryskiej Biblioteki Polskiej trafił fortepian Chopina. Oczywiście nie ten, który kozacy wyrzucili na bruk krakowskiego przedmieścia z okien Pałacu Krasińskich w Warszawie, ale zupełnie inny. Fortepian Pleyel numer 12342, skonstruowany w grudniu 1845 roku z polerowanego drewna machoniowego, inkrustowany miedzią, podarowała Towarzystwu Historyczno-Literackiemu pani Christiane Migu. Instrument kupił w roku 1846 pan de Bantel. Fryderyk Chopin grał na tym fortepianie podczas spotkań muzycznych w posiadłości pana de Bartel w Évreux. Instrument znalazł się w salonie Chopina w paryskiej siedzibie Towarzystwa Historyczno-Literackiego, Muzeum Mickiewicza i Biblioteki Polskiej przy Nabrzeżu Orlańskim na Wyspie Świętego Ludwika. Przypomnijmy, że w salonie Chopina znajdują się również inne pamiątki. Gipsowa maska pośmiertna, gipsowy odlew lewej dłoni Chopina, jego fotel, portrety i medaliony. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Piotr Błoński.
Pierwszy glina Francji, jak mówią tutejsi, czyli minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy, udzielił wywiadu dziennikowi Le Monde na temat projektu nowej ustawy o imigracji i obywatelstwie. Projektu, który został już zatwierdzony przez Komisję Parlamentarną i będzie przedmiotem debaty Zgromadzenia Narodowego w przyszłym tygodniu. W projekcie tym koncepcja imigracji z wyboru, czyli położenia kresu automatyzmom w przyznawaniu prawa pobytu i obywatelstwa, a uzależnienie ich od stałego zatrudnienia we Francji lub indywidualnych talentów, budzi najżywsze krytyki, m.in. francuskiego episkopatu, zauważają dziennikarze. Imigrację z wyboru, odpowiada Sarkozy, stosują prawie wszystkie wielkie demokracje i dlatego w tych krajach problemy rasizmu i skrajnej prawicy są mniej rozwinięte niż we Francji. Imigracja z wyboru to zapora dla rasizmu. Chciałbym, mówi, wykluczyć tutaj zarówno język skrajnej prawicy, według której każdy imigrant to potencjalny przestępca, jak i skrajnej lewicy, która samo mówienie o imigracji uważa za przejaw ksenofobii. Nie chodzi mi też ani o to, by sprowadzać do Francji same elity, ani o to, by powstrzymać imigrację z Afryki. Chodzi o to, by wprowadzić coroczne kontyngenty ustalone przez parlament i rząd. Francja musi mieć możliwość wybierania imigrantów według swoich potrzeb i możliwości. Jeśli chodzi o łączenie rodzin, mówi dalej Sarkozy, nie zamierzam kwestionować istniejących praw zagwarantowanych przez konwencje europejskie. Ale na to, by sprowadzić swoją rodzinę, trzeba mieć odpowiednie warunki materialne, które zapewniać musi praca, a nie opieka społeczna. I odpowiednie mieszkania. Mówił pan, przypominają dziennikarze, że kto Francji nie lubi, może sobie śmiało ją opuścić. Pierwszym obowiązkiem gościa, odpowiada minister, jest szacunek dla gospodarza. Imigrant musi więc albo Francję lubić, albo przynajmniej ją szanować. Można mieć dowolne opinie na temat naszych praw i naszych obyczajów, ale kiedy ktoś pragnie osiedlić się we Francji, musi rozumieć, że jest to demokracja. To znaczy, że prasa ma swobodę publikacji karykatur, nawet przeciw religii, że nie można zakazywać kobiecie przeprowadzenia badania lekarskiego pod pretekstem, że lekarz jest mężczyzną, że kobieta nie może mieć zakrytej twarzy na fotografii z dowodu osobistego i że nie można jej zmuszać do pozostawania w domu. Każdy gość musi szanować te zasady, dlatego pragnę narzucić kontrakt integracyjny. Będzie on obowiązkowy dla każdego, kto zamierza osiedlić się we Francji. A wymagania znajomości języka francuskiego to już doprawdy minimum. W społeczeństwie francuskim nigdy jeszcze potrzeba porządku, autorytetu i poszanowania prawa nie była tak silna jak dzisiaj, podkreśla minister Sarkozy. Na krytykę episkopatu w stosunku do tego projektu oburza się felietonista prawicowego i prorządowego Le Figaro. Osobliwa krucjata biskupów, brzmi jego tytuł. Chciałoby się biskupom powiedzieć, do czegoż wy się mieszacie. Yves Treillard przyznaje jednak, że postawa kościoła nie jest zaskakująca, wszak zgodna jest z ewangelicznym wezwaniem do nakarmienia głodnego i przyjęcia obcego. Zdziwienie budzi raczej gwałtowny ton wystąpień czynników kościelnych, którzy przestrzegają przed groźnymi konsekwencjami nowej ustawy dla tych mężczyzn i kobiet, których sytuacja jest i bez tego krucha, jak mówią. W szeregach katolickiego kleru powszechnie potępia się ograniczenia w łączeniu rodzin, utrudnianie legalizacji pobytu nielegalnych imigrantów, selektywność przyznawania prawa pobytu. No tak, tylko że rozmiary imigracji w tych początkach XXI wieku grożą rozbudzeniem innych uczuć zwalczanych przez Kościół, a mianowicie ksenofobii. Trzeba więc działać w imię realizmu. Jeśli Kościół broni zasad wiekuistych, i słusznie, bo to jest jego zadaniem, to na polityków spada obowiązek przystosowania kraju do wymagań bieżących i odpowiedzi na najpilniejsze wyzwania, konkluduje felietonista Figaro. A w Libération Pieraski poświęca swój felieton sprawom zagranicznym. W latach 60. czytamy, Chiny rozwijały znaczną aktywność na kontynencie afrykańskim, wspierając ruchy rewolucyjne. W latach 70. i 80. ich obecność tam służyła innemu celowi. Chodziło o blokowanie na wszelkie sposoby wpływów sowieckich. A dzisiaj powrót Chin do Afryki ma jeszcze inne przyczyny. Apetyt na ropę naftową i inne surowce konieczne dla rozwijającej się gwałtownie gospodarki. Chińczycy wydobywają na przykład miedź w Zambii i ropę w Sudanie, a coraz powszechniej pojawiają się w Afryce produkty made in China. Pojawienie się tego nowego aktora na scenie gospodarczej, tego zapóźnionego w gospodarczym wyścigu kontynentu, byłoby ze wszechmiar pożądane, gdyby nie to, że łączy się z różnymi paskudnymi fenomenami, takimi jak wspieranie powszechnie potępianego autorytarnego reżimu w Zimbabwe, pomoc dla izolowanego z powodu wojny w Darfurze Sudanu, czy też aktywna korupcja w Angolii i paru innych krajach. Chiny nie przejmują się naturą danego reżimu, liczy się tylko interes. Krajom zachodnim, które przeważnie postępowały tak samo, trudno tu moralizować. Muszą się jednak liczyć z nowo przybyłym. Przestrzega je zaangażowany w sprawę rozwoju Afryki piosenkarz Bob Geldof. Jeśli nie dotrzymacie Afryce swoich obietnic, zwróci się ona cała ku Chinom. I wcale nie jest powiedziane, że na tym skorzysta.
Mówi Paryż RFI. To był przegląd prasy Piotra Błońskiego. Co nowego w Unii Europejskiej? Anna Bernhardt.
W paryskim Instytucie Świata Arabskiego rozpoczęło się wczoraj euroarabskie forum mające na celu ożywienie dialogu pomiędzy państwami leżącymi w basenie Morza Śródziemnego. Ostatni szczyt euroarabski, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku w Barcelonie, był kompletnym nieporozumieniem. Paryska inicjatywa miała więc przełamać impas. Do stolicy Francji przybyło wielu polityków arabskich, wśród nich przewodniczący Ligi Arabskiej Amr Moussa. Patronat nad forum objął prezydent Chiraca, francuski minister spraw zagranicznych otwierał wczoraj obrady. Na liście współorganizatorów tego spotkania znalazła się również Komisja Europejska, lecz nikt z jej przedstawicieli nie pofatygował się do Paryża, nie wysłano też wyjaśnienia czy przeprosin. Oburzony opowiadał o tym dziennikarzom z francuskiej sekcji RFI prezes francusko-arabskiej izby handlowej Saleh Al-Tayar.
Nous, les Arabes, nous sommes déçus qu'on organise cette forum important sur les dialogues arabes qui notre représentant.
My, Arabowie, jesteśmy zawiedzeni, że organizuje się tak ważne forum na temat euroarabskiego dialogu, spotkanie, na które przybyli nasi reprezentanci z państw arabskich, podobnie jak przedstawiciele elit politycznych, ministrowie, ambasadorzy. A nasz partner, Komisja Europejska, której siedziba znajduje się zaledwie o 300 kilometrów od Paryża, nasz partner europejski nie przysłał tutaj żadnego przedstawiciela i nawet nie przeprosił, mówił pan Saleh Al-Tayar, dodając dalej.
Moi, je voudrais dire d'ici que les Arabes ont d'autres alternatives sur le plan commercial.
Chciałbym jasno powiedzieć, że Arabowie mają inne alternatywy w sektorze handlu czy inwestycji. Naszą alternatywą jest Azja, Ameryka i wiele innych miejsc na świecie. Nie jesteśmy zależni od Europy. Jak widzę, że na forum przybyło wielu przywódców arabskich, przewodniczący Ligi Arabskiej, a ze strony Komisji Europejskiej nie ma tu nikogo, to naprawdę wstyd.
Un seul officiel européen, c'est honteux.
Dodajmy tylko do wypowiedzi prezesa francusko-arabskiej izby handlowej, że obrady forum zakończą się w piątek. Są one okazją bardziej do dialogu arabo-arabskiego niż euroarabskiego, chociaż depesza AFP zapowiada udział w forum Javiera Solany, odpowiedzialnego w Unii Europejskiej za politykę zagraniczną. Na internetowych stronach, gdzie zamieszczony jest zazwyczaj program wszystkich wizyt najwyższych urzędników europejskich, paryskie forum euroarabskie jednak nie figuruje, stąd może tak wielkie oburzenie pana Al-Tayara.
Mówi Paryż RFI. Nowości unijne przedstawiła Anna Bernhardt. Zapraszamy na salony i wystawy. Piotr Błoński.
Liryczne uniesienie to tytuł wystawy otwartej wczoraj w Muzeum Luksemburskim w Paryżu, poświęconej abstrakcji lirycznej, czyli nurtowi malarstwa, który rozwinął się w Paryżu w latach powojennych. Wystawa skupia się na latach 1945-56. Tytuł zasugerowany został zapewne przez Michela Ragon, który przypomina, że zaraz po wojnie w Paryżu dominowała abstrakcja geometryczna, która uważana była za właściwą awangardę. Równocześnie do kontrofensywy przyszła sztuka figuratywna, a także socjalna. socjalizm promowany przez bardzo silną wówczas także w sferze kulturalnej francuską partię komunistyczną. Tak więc ówczesna debata to spór między abstrakcją rozumianą jako abstrakcja geometryczna, a figuracją. Tymczasem kilku malarzy odważyło się na trzecią drogę. Wals, Georges Mathieu, Atlan, Artung, Pierre Soulages, Gérard Schneider, Alfred Manessier, Jean Fautrier, Olivier Debré, Simon Antaille, Serge Poliakow, a także Zhao Wuki i Nicolas de Staël, choć ci dwaj byli abstrakcjonistami z początku z zastrzeżeniami. Byli i inni, ale poprzestańmy na tym tuzinie. A więc abstrakcja pozostawiająca prymat spontaniczności, improwizacji, gwałtowności gestu, ilustrująca teorię Paula Klee lub Kandinskiego, który pisał wszak, że oko artysty musi pozostać otwarte na jego życie wewnętrzne, wypatrywać wewnętrznej konieczności. Dziś z 60-letniej perspektywy można śmiało dodać, że te wewnętrzne przeżycia wyrażane były językiem estetyzującym, choć ówczesnej publiczności, a nawet znacznej części dzisiejszej. Takie stwierdzenie wydawałoby się dziwne. Tymczasem pierwsze wrażenie, jakie odniosłem patrząc na te obrazy pokazane w Muzeum Luksemburskim, to właśnie wrażenie skoncentrowanego piękna, łączącego dynamikę kompozycji z odwagą gestu i bogactwem barwy. Obrazy wystawione są według porządku chronologicznego w 5 sal, z których każda z grubsza odpowiada 2 latom twórczości. W pierwszej zestawione są na przykład obrazy Nicolas de Staël i Pierre'a Soulages'a, zdumiewająco bliskie w kompozycji i ciemnym kolorycie. Każdy z nich wyciągał potem po swojemu konsekwencje z tych początków. Niemal w każdej sali wyróżnia się swymi żywymi barwami i plamami szerokich śladów energicznie prowadzonych szczotki wielki obraz Gerarda Schneidera. Mniej znany dzisiaj od Soulages'a, którego późniejsza maniera tak łatwo zapada w pamięć, ten malarz zasługuje na miano jednego z głównych klasyków abstrakcji lirycznej. Scenariusz wystawy podkreśla też znaczenie młodziutkiego wówczas Georges Mathieu. To ten, który zaczął od wyciskania farby na płótno, prosto z tubki, a następnie ograniczał się do pozostawiania na płótnie śladu kilku zdecydowanych gestów, co sprawiało, że André Malraux nazwał go pierwszym kaligrafem Zachodu. Zrównoważeniem dla tych obrazów syntetyzujących, a dynamicznych są płótna Roger Bissiera, Jean Fautriera, Serge'a Poliakowa, Brahma Van Velde, Jean-Paul Riopella, Viery da Silva, Olivera Debré, bardziej wymedytowane, grające rozmaitością plam barwnych i faktury, czy płótna Manessiera niczym ziemiste witraże. Warto zaznaczyć przy okazji, że niemal wszyscy ci malarze żyli w biedzie. Tylko kilka galerii odważało się ich wystawiać i minęły całe lata, zanim ich obrazy znalazły swój rynek. Natomiast jednym z pierwszych ich mecenasów był kościół, zamawiający witraże lub freski, m.in. u Manessiera, Bazena i Georges Mathieu. Świeżość i estetyczne walory, jakie te obrazy zachowują pół wieku później, tłumaczą renesans zainteresowania tym malarstwem. Na tle dzisiejszej twórczości zupełnie nieistotna staje się aura prowokacji, jaka towarzyszyła ich powstaniu. Pomysły tych malarzy, uważane wtedy za szokujące, odnajdujemy dziś na co dzień na ulicy, w reklamie, w grafice użytkowej, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Stali się klasykami.
To były salony i wystawy Piotra Błońskiego, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na multimedia Stefana Rigera.
Wciąż wracamy do klasyków. Guy Debord opisał już 40 lat temu społeczeństwo spektaklu jako ostatnie stadium gospodarki towarowej, a Neil Postman przepowiedział przed 20 z górą laty, że rozerwiemy się na śmierć. Klepsydry jeszcze nie wydrukowano, ale w takim z grubsza stanie wychodzą dziś nasze społeczeństwa z medialnej wirówki nonsensu, jakiej są poddane od ćwierć wieku. Wymóżdżone, gnuśne, moralnie zdezorientowane i politycznie niebezpiecznie zdziecinniałe. Od lat nikt nie chce dostrzec tego mechanizmu, którego rezultatem, choć są także inne parametry, jest francuska histeria, włoska regresja czy polskie szambo. O Ameryce już nie wspomnę, ona akumuluje kolejne stadia patologii ze znacznym wyprzedzeniem. Tak zwane elity udają, że nie ma problemu, gdyż problem ich z pozoru nie dotyczy, mając coraz szerszy dostęp do zróżnicowanej, skrojonej na miarę informacji i kultury za pośrednictwem internetu czy kablowej telewizji, nie widzą lub nie chcą widzieć tego, że tak zwane pospólstwo, czyli więcej niż połowa ludzkości, karmione jest z ręki przez cynicznych hodowców pospólstwa coraz bardziej lichą strawą. Elity, a przynajmniej ich pseudoliberalne awangardy, pocieszają się opacznie rozumianym pojęciem wolności, zgodnie z którym niczym nieskrępowany motłoch rządzi swą gminną rządzą byle jakości, to też byle jakością medialny establishment mu odpłaca ku jego ukontentowaniu. Innymi słowy, że telewizja stara się być jedynie popularna, czyli nieustannie wychodzić naprzeciw najbardziej intymnym pragnieniom ludu, który głosuje nogami, oczami i uszami, a w praktyce palcem na guziku pilota. Trzymając się tego rozumowania, nigdy nie wyjdziemy z paraliżującego dylematu jajka i kury. Dla lekkomyślnych lub cynicznych leseferystów jedynym arbitrem jest niewidzialna ręka rynku, która głaszcze z włosem wszystko, co daje jej zarobić, gdyż tylko pieniądz jest kryterium prawdy, a współczynnik oglądalności, podobnie jak sondaż opinii, to jedyna miara społecznej, medialnej czy politycznej wiarygodności. Od lat przestrzegam przed tą kurzą dialektyką napędzającą nieuchronnie spiralę regresji. I wreszcie ktoś poważył się opisać od kuchni ów proces nieustannego obniżania poprzeczki. Michel Meyer, jeden z założycieli informacyjnej radiostacji France Info, kierujący dziś siecią regionalnych rozgłośni publicznego radia, opowiada w swej czarnej księdze telewizji, jak do tego doszło. Trzy kluczowe daty. W 1984 roku pierwsza prywatna telewizja, Canal Plus, importuje z Anglii nonsens jako sztukę życia, co rozsadza kanony obyczajowej i politycznej poprawności, lecz wkrótce przemieni się w nieustający jarmark prowokacji i drwiny, czyli nową formę political correctness. Dwa lata później Francja jako jedyna z europejskich demokracji ośmiela się sprywatyzować pierwszy kanał publicznej telewizji, dysponujący quasi-mechanicznie największym przełożeniem, co jedynce pozwala odtąd dyktować warunki komercyjnej gry i narzucać innym obniżanie poprzeczki, by mogli także coś uszczknąć z dobrodziejstw najmniejszego wspólnego mianownika, przekładającego się na największy dochód z reklamy. Innymi słowy, trafić w miękkie podbrzusze gospodynie przed pięćdziesiątką lub wymóżdżonego nastolatka, dwa obiekty miłości każdego Don Juana marketingu. Trzecia wreszcie emblematyczna data to nastanie ery endemolu, owej holenderskiej pierwotnie ośmiornicy, która objęła swymi mackami Trash TV całą już planetę, gdyż umiała szybciej od innych rozpoznać nikczemne pragnienia jej mieszkańców i zaspokoić ich marne instynkty, których wychowanie, wyższa kultura czy religia nie są władne już utemperować. Rezultat jest w każdym razie taki, że mniej więcej połowie społeczeństwa, tej, która nie ma dostępu do internetu, 300 satelitarnych kanałów i pozostałych elitarnych fanaberii, telewizje prywatne i publiczne dostarczają między 18 a 23 wyłącznie bezmyślną rozrywkę, stroniąc od czegokolwiek, co mogłoby pobudzać jakieś ambicje lub skłaniać do refleksji. Inżynierami dusz są dziś operetkowi nihiliści, garstka rekinów wideosfery, żyjących w ciepłym akwarium obejmującym parę hektarów Paryża i zajmujących się rozmiękczaniem mózgu pospólstwa, aby łatwiej wchłonął reklamę Coca-Coli, jak wyłożył swoje credo prezes Jedynki w przypływie szczerości. A w tej sytuacji trudno się dziwić, że nie znajdując choćby śladu sensu w swym okienku telewizji, pospólstwo szuka go na ulicy i tylko ulica, jeśli nie inwektywa, nóż lub podpalenie samochodu, jawi mu się jako środek ekspresji. Książka Meyera poświęcona jest Francji, lecz regresja, której patronują komercyjne media, jest powszechna. Autor uważa skromnie, że jedynym remedium jest stworzenie przez publiczną telewizję prawdziwej, jakościowej alternatywy, aby ratować umysły przed ostatecznym zaczadzeniem. Osobiście byłbym zwolennikiem bardziej radykalnych kroków, ale popieram jego ideę, którą streścić można tak. Maksymalnie opodatkować komercyjną tandetę, aby móc sfinansować jakość, czyli możliwie najlepszą ofertę dla mas.
To były multimedia Stefana Rigera, mówi Paryż RFI. Zapraszamy na magazyn kulturalny Anna Rzeczycka.
Jean Gutowski poznał Romana Polańskiego w Londynie w latach 60. Dzięki niemu młody polski reżyser mógł nakręcić swoje pierwsze filmy w języku angielskim. Wstręt, matnie, bal wampirów. Gutowski wyprodukował także ostatni film Polańskiego, Pianistę, nagrodzonego wieloma nagrodami, w tym dwoma najważniejszymi, Oscarem i Złotą Palmą w Cannes. Jean Gutowski urodził się w 1925 roku we Lwowie, w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. W 1943 udało mu się uciec z okupowanej Polski. Po wojnie znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Do Polski już na stałe nie wrócił. Rodzina namówiła go niedawno, by opisał swe bogate życie obfitujące w niesamowite przygody i pasjonujące spotkania. I tak powstała książka Od Holokaustu do Hollywood. Wspaniałe i pełne humoru świadectwo zwycięstwa życia nad totalitaryzmem i śmiercią. Wspomnienia Jean Gutowskiego wydane zostały po polsku przez wydawnictwo literackie. Wyszły też w tych dniach po francusku, nakładem wydawnictwa Noir sur Blanc. Przed moim mikrofonem Jean Gutowski.
Tak zaczęłam się starzeć i nalegali moi przyjaciele, moja rodzina, że wreszcie trzeba to jakoś uporządkować życie i coś napisać. Ciągle słyszeli jakieś anegdoty, kawałki historii. No i w pewnym momencie zająłem się tym i zacząłem pisać. Okazało się, że piszę o wiele łatwiej po angielsku, pomimo tego, że jak pani słyszy, mówię świetnie po polsku. I to po 60 latach od czasu mojego wyjazdu. Moja matka jeszcze przed wojną mi uczyła angielskiego. Także jest dla mnie językiem macierzystym, jest angielski. W nim przeważnie myślę, rozmawiam. I co zabawne, że jak często rozmawiam z Romkiem Porańskim, to czasami mówimy po polsku, czasami po angielsku. I to zależy od tego, jak zaczynamy rozmowę. Także nie ma jakiegoś specjalnego powodu. Kto zacznie po angielsku, mówimy po angielsku. Jak zaczniemy po polsku, to mówimy polsku. A czasami przerzucamy się z jednego języka na drugi. Także napisałem. Później wydawnictwo literackie w Krakowie czytało część tego, powiedział, wydamy pod warunkiem, że skończysz. No, ja pamiętam, to jest zasadniczy warunek, trzeba skończyć książkę. I 3 lata temu w tym potwornym upale we Francji wynajęłam willę w Provence, nie Avance, i tam siedziałam w majtkach kąpielowych, prawda, pod, w cieniu i pisałam. To szło do tłumaczenia i do wydawnictwa. No i powstała książka w polskim języku, a niedawno Noir sur Blanc kupiła Prawda Francji i wydała właśnie tę książkę pięknie po francusku.
A czy to prawda, że momentem przełomowym, który skłonił pana do podjęcia decyzji o napisaniu tej książki, był właśnie Pianista Romana Polańskiego?
Pianista, którym byłem producentem, który człowiek się zmierzył z upiorami własnej przeszłości i w pewnym momencie zacząłem myśleć o własnej śmiertelności. Normalnie myślałem, że jesteśmy nieśmiertelni. I to wszystko rzeczywiście powodowało jakiś przełom psychiczny, że to trzeba się do tego zabrać, napisać, przedstawić, bo człowiek jednak nie ma na zawsze czasu. My tak żyjemy, jakby to było, prawda? Życie się nigdy nie kończyło. To jest bardzo fajne, bo to jest niesłychanie optymistyczny punkt widzenia, który dzisiaj nawet też mając 80 lat, ja przez chwilę nie myślę, że jestem starym człowiekiem. Myślę, że jestem młodym, że całe życie jest przede mną, co na pewno nie do końca jest prawdą, ale tak myślę.
I pańska książka nosi tytuł bardzo wzruszający, jednocześnie wspaniały, bo to jest Od Holokaustu do Hollywood, czyli triumf życia, zwycięstwo życia. Zwycięstwo życia nad zagładą.
No i tak to było. Byłem jakimś wielkim moim, nie wiem, czy przebiegłością, czy optymizmem. Udało mi się przeżyć najgorsze momenty okupacji niemieckiej. Czasami jest najciemniej jest pod latarnią. straciłem całą rodzinę. Wie pani, także jest jedynym, który przeżył to.
We Lwowie, prawda? W 1942 roku wszyscy członkowie pańskiej rodziny zostali aresztowani, wywiezieni, prawdopodobnie straceni. Nawet nie wiem, czy pan wie, co się z nimi stało.
Wiem mniej więcej. Wszyscy wtedy wywozili do Bełżca. To jest tylko, prawda, 60 kilometrów czy 100 kilometrów od Lwowa. To były ekspresowe śmierci.
I pan był jedynym, który się uratował.
Oprócz brata mojej matki, wujka Andrzeja, Kazi, którzy byli wywiezieni przez Sowietów do Kazachstanu w 1940 roku, co wtedy już uważali za potworną klęskę, okazało się, że oni przeżyli. Bo wstąpili do armii Andersa z drugim kompursem. To jest normalna, prawda, droga Polaków przez Afrykę i tak dalej. I oni przeżyli. Jedyni. Oprócz mnie.
A jak panu się udało wyjechać z Polski w 1943 roku?
Ja zawsze uciekałem od kogoś. W tym momencie uciekałem od Gestapo, ponieważ kradłem jakieś radiostacje na lotnisku w Okęciu od Luftwaffe. Bo to AK mi bardzo dobrze za to płaciła. No ale później mnie przyłapali, przy tym musiałem spieprzać. Gdzieś znalazłem się na Łotwie, w Rydze. I stamtąd znowu w ostatnich momentach byłem przez Bałtyk, dostałem się do Szczecina, prawda, do Austrii, stamtąd znowu uciekałem przed Sowietami, już miałem ich dość i znalazłem się, prawda, po amerykańskiej stronie w 1945 roku i stamtąd już byłem w armii amerykańskiej przez 2 lata w kontrwywiadzie. A w 1947 już pojechałem do Ameryki. Tu Polski nie wróciłem. Na szczęście, wie pani, bo jeżeli patrzeć na to, co moi znajomi, moja rodzina, przyjaciele przeżyli przez te okresy komunistycznej Polski, to no, cieszę, że mnie tam nie było.
Był pan w Polsce, w Londynie, w Hollywoodzie, w Paryżu, we wszystkich miejscach na świecie. Gdzie pana nie było?
Na pewno w wielu miejscach mnie nie było. No i cóż, i może już nie będzie. Nie można wszędzie być. W pewnym sensie cieszę się na moje długie życie, ponieważ wywodzę się jeszcze z etosu przedwojennej Polski, która w pewnym sensie nie istnieje. I cała kultura Polski przedwojennej, czy to pani nazwie, prawda, klasą burżuazyjny czy mieszczańska, która została wyniszczona, czy inteligencji jej nie ma w Polsce dzisiaj.
Jean Gutowski. Jego wspomnienia od Holokaustu do Hollywood wydane zostały po polsku przez wydawnictwo literackie, a po francusku przez Noir sur Blanc. W Bourges, malowniczej miejscowości w centralnej Francji, trwa 30. Festiwal Muzyki Rozrywkowej. Najważniejszy francuski festiwal tej kategorii, zwany Wiosną Bourges. Kiedy powstawał, w modzie były punk i disco. Od tego czasu muzyka przeżyła kilka rewolucji, zakończyła się era płyt winylowych, rozpoczęła się era cyfrowa i rynek zalały kompakty. Festiwal w Bourges potrafił dostosować się do tych zmian, zachowując jednocześnie swą tożsamość. Od samego początku postawił sobie za zadanie reklamowanie artystów z marginesu przemysłu piosenkarskiego, rzadko lub w ogóle nie występujących w telewizji, na koncertach. Zasługą Bourges było nie tylko wylansowanie Jacques Higelin, Bernarda Lavillier, Catherine Ribeiro i François Béranger, ale także udowodnienie, że ci przedstawiciele tego, co uważane było za kontrkulturą, są twórcami prawdziwej kultury. Po 30 latach Bourges ciągle przyciąga niezależnych solistów i niezależne zespoły. W tym roku obok gwiazd francuskiej sceny, takich jak Raphael czy Jan Tiersen, występują weterani punk The Buzzocks, młoda grupa Arctic Monkeys, symbol pokolenia ściągającego muzykę z internetu, oraz The Spinto Band, siedmiu chłopców rodem z Delaware, autorów najciekawszej płyty początku 2006 roku. 30. edycja Wiosny Bourges w ciągu 6 dni zaprezentuje 50 tysiącom widzów i słuchaczy w sumie 32 artystów. Odda też hołd dwóm wielkim piosenkarzom, których możemy już słuchać tylko dzięki nagraniom płytowym, Serge'owi Gainsbourgowi i Léo Ferré.
To był magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, mówi Paryż RFI. Czas na muzykę ze świata Agnieszki Kumor.
Kiedy w roku 2001 trzej muzycy z formacji Gotan Project wypuścili na rynek swój pierwszy album La Revancha del Tango, wszyscy miłośnicy world music byli przekonani, że mają oto do czynienia z niespotykanym dotąd zjawiskiem, muzyką będącą subtelnym połączeniem tanga, milongi i innych rodzajów muzycznych Ameryki Łacińskiej, granych przez muzyków na klasycznych instrumentach w studiu, z dubem, downtempem i innymi formami muzyki elektronicznej. Krytycy i publiczność pytali się z niepokojem, co zrobią teraz Gotan Project, by nie zaniżyć lotów. Na swej najnowszej płycie, Lunatico, trio w składzie Philippe Cohen Solal, Christophe Müller i Eduardo Makarow potwierdzili, że są wielkimi artystami. Nie wahali się bowiem cofnąć się w stosunku do swych pierwszych fascynacji. Użyli całego kwartetu grającego tango, dołączyli wokalistkę Christina Villalonga, pianista i dyrektora muzycznego Gustavo Bejtelmana i kilku zaproszonych gości. Album nagrany został w Paryżu i Buenos Aires i wyszedł w wydawnictwie Solala i Jabasta. A oto muzyczny owoc tej mieszanki. Look, Philip Cohen-Solani i Christoph Müller spotkali się w roku 1996, grając w formacjach takich jak Boys from Brazil czy Stereo Action Unlimited. Ich muzykę wydaną w autorskim wydawnictwie Solala i Jabasta usłyszał Gilles Peterson. Coca-Cola kupiła od nich jeden z utworów do swej kampanii reklamowej w Europie i sukces stanął u ich drzwi. Miast pogrążyć się w oparach komercji i muzycznego oportunizmu, artyści zadali sobie trzeźwe pytanie, co chcą robić w życiu. A ponieważ obu interesowało tango i muzyka elektroniczna, dobrali sobie w roku 1999 trzeciego muszkietera Eduardo Makarova, utworzyli Gotan Project, która to nazwa jest w argentyńskiej odmianie języka ulicy odwróconą formą słowa tango, i zaczęli pracować nad pierwszymi singlami, które w roku 2001 dały La Revancha del Tango. Lunatico jest ich drugim krążkiem. Tango obecne jest na tej płycie w znacznie szerszym zakresie niż na poprzedniej. Nie tylko jako rodzaj muzyczny, artystom udało się przekazać ducha tej muzyki, jak również styl życia z nim związany, stanowiący amalgamat wyrafinowania i kiczu, melancholii i determinacji. Partie smyczkowe, bandoneon Nini Floresa i Nestora Marconiego oraz basy Patrisa Carataniego łagodzą mocne bitowe akordy perkusji. Lunatico to imię konia wyścigowego, który należał do słynnego mistrza argentyńskiego tanga Carlosa Gardela. Juan Carlos Cáceres opowiada o pasji, jaką żywi dla tanga. W Mi Confession słyszymy artystę rapu Kosmosa. Jimmy Santos wykonuje partie mówione do utworu Domingo. Dźwięki z syntetyzatora, partie wprowadzone z komputera, elektryczne gitary, hipnotyczne bębny Minino Garaya w Paryż, Teksas. Każdy z elementów został wyeksponowany, ale nie przytłacza innych. Odważne, inteligentne, ponadczasowe. ponadczasowe przedsięwzięcie stanowiące przemyślaną całość. Gotan Project Lunatico. Płyta jest tak piękna, że z pewnością powróci w naszej audycji.
¿Cuál es el secreto para estar en paz por completo? Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones. Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. De amor, sé que la extraño, de mis actos en vida soy dueño, pero me calla el dolor por el daño, y es como un sueño dentro de otro sueño, apuesto a pleno pero descallado, cada uno en la suya, yo ando rayado, sigo esperando sentado, que esta vez el destino no me deje plantado, no, que no me deje plantado, no, nena, escúchame bien.
La culpa no fue mía, de amor yo no sé nada, lo mío es la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho, vos lo sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclames, no me esperes, flaca, ya no me llames. Todos lo saben, prefiero ser en ti, hasta el farolito de la calle que nací. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provocó que vos pensase, ya si un poema nace, los más hábiles dejamos pasar los hábiles inmóviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo, y así ya no me enamoro de vos de nuevo.
Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión, tampoco mi inspiración.
Magazyn z cyklu Muzyka ze Świata, przygotowany przez Agnieszkę Kumor, zakończył naszą popołudniową audycję. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy na godzinę 23. Do usłyszenia.